Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa, słuchacze Radia Maria, widzów telewizji Trwam. Rozmowy niedokończone, tradycyjne i nowe uzależnienia. Ten temat podejmujemy z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Romualdem Jaworskim, psychologiem, psychoterapeutą, kierownikiem Katedry Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Szczęść Boże, witam Ojca, witam
Szczęść Boże.
Widzów i słuchaczy.
Taka atmosfera jesienna, troszeczkę ponura, troszeczkę smutna. Potrzebujemy dosyć dużo uśmiechu, ale temat też nie do śmiechu dzisiaj.
No trudny jest temat, dlatego że dotyka wielu ludzi, którzy nie radzą sobie sami albo swoim zachowaniem powodują bezradność innych.
Czym jest nauk uzależnienia?
Myślę, że można by sformułować taką definicję, że jest to taka forma zachowań, która jest związana z niechcianymi zachowaniami, które jednak są wykonywane ze względu na jakąś wewnętrzną presję, przymus i powodują mnóstwo różnych problemów i trudności w osobistym życiu i w relacjach społecznych. A więc na pewno jest to tak, że jest jakieś zachowanie, które, czy jakiś środek, który przyjmujemy, to też będzie forma zachowania, w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie opanować tego. I sami nie kierujemy już tym. Ten alkohol, ten papieros, ten hazard, te myśli erotyczne stanowią...
Dana osoba jest świadoma, tak, że to jest szkodliwe, że to jest dla niej samej niepodobne.
Większość wie o tym, że to jest szkodliwe, ale bardzo często jest też mechanizm zaprzeczania. Nie przyznają się do tego. Uważają, że problemy mają inni, a nie oni. To bardzo często taką sytuację mamy u alkoholików.
Księże profesorze, celowe pytanie o świadomość, a teraz pytanie o wolność takiej osoby uzależnionej. Czy ona jest,
no to jest bardzo trudne pytanie.
Czy wolna?
Oczywiście różnie bywa, jeśli chodzi o kwestie etiologii. Są tutaj stanowiska bardzo zróżnicowane. Ja myślę, że trzeba się zgodzić z tym, że są pewne formy uzależnień, które są uwarunkowane dziedzicznie, biologicznie. Jedne osoby używają alkoholu i nie wpadają w alkoholizm, a inne natychmiast po kilku przygodach z alkoholem stają się uzależnione. A więc tutaj ich wolność jest bardzo ograniczona. Z drugiej strony jednak jest też tak, że można nie zacząć, można nie sięgnąć po ten narkotyk, można nie sięgnąć po te leki uzależniające, można nie sięgnąć po totolotka, od którego zaczyna się nieraz poważne uzależnienie od hazardu.
Jakie są przyczyny uzależnienia, nałogu? Czy możemy, zanim przejdziemy jakby do tego odpowiedzi na to pytanie, czy nauk, a uzależnienie to rzeczywistości jest ze sobą tożsame?
Ja bym w uproszczeniu powiedział, że tak. Można powiedzieć, że nauk jest związany z częstym powtarzaniem jakiejś czynności, a uzależnienie podkreśla bardziej ten aspekt niepanowania nad tą sytuacją. Ta sytuacja nade mną zapanowała. To, że biorę narkotyki, to, że korzystam ze smartfonu i wpadam w panikę, gdy przez 10 minut nie mam go przy sobie. To są sytuacje, w których właśnie człowiek ma poczucie zależności od tego sprzętu, od tej sytuacji, a nie panowania nad tym. I to jest tylko kwestia przesunięcia akcentów, ale właściwie chodzi o tę samą rzeczywistość, moim zdaniem. Natomiast jeśli chodzi o przyczyny, o uwarunkowania, to ja myślę, że można by powiedzieć, że jest cały zespół przyczyn psychicznych. Są osoby, które się łatwo uzależniają, bo one potrzebują takiego mechanizmu nagradzania siebie. i chcą w jakiś sposób siebie nagrodzić. Przychodzą trudności i nagradzają siebie zakupami, zakupoholizm na przykład. Albo mają poczucie, że są wartościowi wtedy, kiedy będą pracować nie 8 godzin, ale 12-14, bo wtedy dopiero będą siebie traktować jako wartościowych ludzi i inni będą ich traktować. Takie mają wyobrażenie. A więc nastawienie psychiczne jest tutaj niezwykle ważne i pewne predyspozycje psychiczne, między innymi zranienia, które mogły wystąpić już w dzieciństwie. Druga okoliczność, którą trzeba brać pod uwagę, to są czynniki społeczne. To jest na przykład łatwość sięgania po niektóre używki. Na przykład alkohol u nas jest dostępny na każdej stacji benzynowej, co jest przedziwne, bo tam w zasadzie najczęściej przyjeżdżają kierowcy, a oni nie powinni w ogóle sięgać po alkohol. Więc
wręcz jest to karalne.
Tak, to trzy batalia też o to, czy nie zakazać w niektórych krajach, skandynawskich na przykład, dostępność do alkoholu jest bardzo utrudniona. A w Stanach Zjednoczonych można kupić alkohol dopiero po 21 roku życia. A więc te zmiany tutaj może byłyby też oczekiwane u nas. Ta przystępność środków, to, że dzisiaj już małe dziecko ma swojego smartfona i wiąże się z nim i ma większą siłę więzi z ekranem smartfonu niż ze swoją matką, ojcem, braćmi, jeżeli ich ma, albo kolegami. Trzecia komponenta to są różne sytuacje, które nieraz wyzwalają uzależnienia albo inicjują. No na przykład osiemnastka i sięgnięcie po narkotyki albo dopalacze. To jest straszna historia, bo do tej pory nie znamy całego zespołu konsekwencji, które płyną dla organizmu, dla psychiki z sięgnięcia po dopalacze. I to jest taka sytuacja, gdzieś ktoś został zraniony, zdrada, odejście, śmierć osoby bliskiej i zapić, żeby nie być świadomym. A więc te czynniki sytuacyjne są też ważne. Ale najczęściej właśnie to jest tęsknota za poprawą nastroju, za zbudowaniem miłych relacji. Poczęstuję papierosem, wezmę papierosa, zapalę. Wydaje się, że w ten sposób oddychamy tą samą trucizną.
Że jeszcze jest jedna z przyczyn w takim specyficznym uzależnieniu, które coraz częściej się zdarza. Uzależnienie od wszelkiego rodzaju suplementów, diety, czy też
tak,
lekarstw, prawda? Że to
tak
jest inna przyczyna. Moje zdrowie, moje samopoczucie, moje funkcjonowanie, moja pamięć, mój żołądek.
Koncentracja na sobie i najpierw chęć pomocy w sytuacji rzeczywiście trudnej. I to jest taki mechanizm, który się nakręca między lękiem i poczuciem winy. Najpierw biorę, żeby się uspokoić. Czy ten dawkę alkoholu, czy ten lek, czy zapalę papierosa i mam wrażenie relaksu, odpoczynku. Później jest tutaj pewien problem natury chemicznej, który może później jeszcze wyjaśnię, ale nasila się to zapotrzebowanie. Jest potrzeba zwiększenia dawki, żeby uzyskać ten sam efekt. I na pewnym etapie ta dawka jest już tak szkodliwa, tak toksyczna, że organizm zaczyna się bronić i zaczyna się domagać. Wtedy przechodzimy przez kolejne fazy tego uzależnienia. Od uzależnienia czysto psychicznego do uzależnienia fizycznego, zwłaszcza przy tych środkach chemicznych, jak właśnie alkohol, nikotyna, narkotyki, leki, dopalacze.
Księże profesorze, za chwileczkę pytanie o objawy. W przyczynach reklama, która z reguły czy to dotyka powiedzmy alkoholu, czy dotyka hazardu, z reguły jest powiązana
oczywiście,
ze szczęściem, z przygodą.
Ona ma ogromne znaczenie i palacze mogą się denerwować na to, że na paczkach papierosów są zdjęcia chorych ludzkich organów, żeby pokazać, jakie są faktyczne skutki zdrowotne palenia papierosów. Ale jednak ten czynnik ograniczył palenie. Wiele osób zrezygnowało z tego. A więc jeżeli będzie...
Ksiądz profesor uczestniczył w tej akcji?
Tak, ja byłem bardzo blisko i nadal jestem z profesorem Zatońskim związany. Byłem przez pewien czas także przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej Tytoń albo Zdrowie i myśmy bardzo dużo pracowali także na styku ośrodków akademickich i służby zdrowia i kościoła. To było moje zadanie, żeby włączyć kościół w te działania. Bo kościół rzeczywiście dużo robi, żeby odsłonić szkodliwość używek i zachęca ludzi do abstynencji. Profesor Zatoński mówił, że aby można było rzucić palenie, to trzeba kilka razy podejmować te decyzje. I wtedy, jeżeli ktoś na przykład w okresie Wielkiego Postu rzucał palenie, w Adwencie rzucał palenie, to on już był przygotowany do tej ostatecznej decyzji, że pewnego dnia już może sobie siebie wyobrazić bez dymu tytoniowego. I to jest wspaniałe, że można rzeczywiście dużo zmienić dzięki pracy zespołu profesora Zatońskiego. Nastąpiły duże zmiany w Polsce. Mężczyźni wydłużyli swój okres życia o 7 lat. To jest niesamowity skok. I teraz jest kolejna batalia o to, żeby jeszcze raz podjąć taką mocną akcję i żeby w ogóle uwolnić Polskę od dymu tytoniowego. Oczywiście wielu palaczy będzie tutaj protestować, no ale...
Wydaje się koncernów.
Tak, to
akcyza,
oczywiście,
akcyza,
że
czyli
to są też bardzo ważne aspekty, które nakręcają koniunkturę. To są koncerny, które zarabiają ogromne pieniądze i tak łatwo nie.
No też państwo ma akcyzę związaną
tak, niewątpliwie.
Z papierosem.
Chociaż okazuje się, że ta reklama, myślę, że została ograniczona reklama alkoholu poza piwem. Ale to się też ciekawie zmienia, bo dzisiaj uzależnienie od tych starych używek, takich właśnie w tym znaczeniu, że one zawsze były, alkohol, papierosy, też się zmienia. Dzisiaj zmienia się typ człowieka uzależnionego od alkoholu. Kiedyś pito bardzo mocne trunki. Dzisiaj jest wiele osób, które po powrocie z pracy wyjmuje od razu 2 albo 3 piwa i wypija każdego wieczoru. To jest właściwie przygotowanie swojego organizmu do tego, że może zasnąć, odpocząć, zrelaksować się tylko w sytuacjach sięgnięcia po toksyny, jaką jest alkohol. Oczywiście alkohol jest mniej szkodliwy w małych ilościach, nieraz jest lekiem, niż tytoń. Tytoń nie ma żadnych wartości medycznych. Wręcz przeciwnie, jest totalną trucizną. A tyle
skutki finansowe dla społeczeństwa związane z potem
oczywiście,
ze zwalczaniem...
Tak. Nawet te skutki finansowe są dla samego palacza, dla jego rodziny. Myśmy
tak,
że palacz, który pali paczkę papierosów, to mógłby sobie naprawdę po roku czasu zafundować fantastyczne w czasie dwutygodniowe w egzotycznych krajach.
Czyli lepiej się uzależnić od czasów w egzotycznych krajach niż od papierosów. Jakie są objawy uzależnienia?
Pierwszym takim zasadniczym objawem, który rzuca się w oczy od razu od początku, to jest utrata kontroli. Ktoś nie jest w stanie kontrolować tego, co się z nim dzieje. Często też najpierw nie ma świadomości tego, że to już jest. Że już nie kontroluje swojego picia. Wydaje mu się, że mógłby. Ja mam pacjentów, którym mówię, tak, możesz, dobrze, to w takim razie umówmy się, tylko szczerze musisz ze mną rozmawiać. Umówmy się, że przez najbliższe 2 tygodnie przyjdzie na wizytę, mówisz za 2 tygodnie, bo za tydzień nie może, przez najbliższe 2 tygodnie nie sięgniesz po piwo. No nie, to chyba się nie da. Ja mówię, jeżeli mówisz, że to nie jest problem i że możesz, to zrób to. Tylko 2 tygodnie. Okazuje się, że 3 dni nie wytrzymuje. I wtedy nagle odkrywa, że faktycznie nie kontroluje. A inni mu o tym mówili, ale negował, zaprzeczał. A więc utrata kontroli to jest pierwszy taki objaw. Bardzo mocny objaw. Drugi, który bym postawił jako bardzo bolesny objaw, to jest coraz częstsze destrukcyjne zachowania. Awantury w rodzinie, zaniedbywanie obowiązków w pracy, lekceważenie swojego zdrowia, zaburzenia takich normalnych relacji sąsiedzkich, przyjacielskich. Tak jak gdyby ten człowiek chciał popsuć wszystko, co jest w nim i wokół niego. Ta autodestrukcja i destrukcja relacji jest czymś niezwykle trudnym. Kolejnym objawem jest chyba to, że naprawdę nie ma możliwości, żeby z tym skończyć tak mówiąc po ludzku. I wielu nawet terapeutów uważa, że praktycznie większość uzależnień nałogów jest niewyleczalnych. Jeżeli ktoś ma sukces 20% wyleczeń, są też tacy, którzy stosują pewne określone techniki i mówią, że 80% udaje im się wyleczyć, ale nie wszyscy w to wierzą. Ja za mało się na tym znam, żeby to rozstrzygnąć, tylko relacjonuję tutaj te różnice, ale podoba mi się takie określenie, które wyczytałem w jednym z artykułów, że reakcja na przykład na alkohol czy na leki jest tak jak reakcja alergika. Może nie brać długo, jeżeli zrezygnuje, jest zdrowy. Alergik może nie jeść orzechów, ale pewnego dnia zje orzechy i natychmiast jest chory. A więc ten stan degradacji organizmu i uzależnienia kondycji zdrowotnej od brania tych środków.
Potocznie często osoby nazywają
tak. Ja jeszcze bym chciał tutaj o tych skutkach powiedzieć taką ważną rzecz, że te skutki są rozgrywają się na różnych poziomach. Są skutki somatyczne. No chociażby palenie papierosów powoduje wiele schorzeń nowotworowych, neurologicznych. Nie czas, żeby tutaj to wszystko wypowiadać. Dalej są skutki psychiczne. Takie właśnie jak nerwowość, izolacja, oskarżanie otoczenia, lekceważenie sygnałów przyjacielskich, które mówią mu zrób coś ze swoim życiem, bo niszczysz siebie i otoczenie. Są skutki społeczne, bo ci ludzie powodują wypadki, zaniedbują pracę, zaburzają rodziny. Później w tych rodzinach wyrastają zaburzone dzieci. I wreszcie skutki duchowe. Przecież to jest też kwestia odpowiedzialności przed Bogiem i zniszczenie również swojego świata duchowego. A więc tak naprawdę, gdy mówimy o skutkach uzależnień, to jest szerokie spektrum.
Czy mężczyźni, kobiety, czy dzieci, młodzież uzależniają się tak samo?
Nie. Jest oczywiście... Trzeba powiedzieć, że nikt nie jest wolny od tego mechanizmu uzależnienia, ale jedni uzależniają się szybciej i głębiej, a drudzy powoli, długo i może nie aż tak głęboko. Jest taka opinia i chyba słuszna, że kobiety i dzieci uzależniają się szybciej i głębiej. Kobiety nie potrafią sobie poradzić z tą dużą ilością alkoholu. Zaczną palić, nie mają większe trudności, żeby z tego zrezygnować. Ciekawe jest, że w tej akcji profesora Zatońskiego mężczyźni, więcej mężczyzn rzuciło palenie niż kobiet. A więc to jest też bardzo ciekawe. Mniej kobiet pali. Mniej kobiet i mniej dzieci się uzależnia. Częściej uzależniają się dorośli i mężczyźni. Ale głębia zranienia psychicznego,
zerzucenia nałogu, tak, wyzbycia się nałogu
przychodzi łatwiej. Jest bez wątpienia silniejsza u kobiet i u dzieci. Też jest taka ciekawa zależność, że są pewne formy, pewne nałogi, uzależnienia, które ujawniają się w określonym czasie. Na przykład u młodzieży palenie papierosów, alkohol, narkotyki. U osób w sile wieku często to będzie pracoholizm, zakupoholizm, nieraz hazard. U osób po 50 częściej lekomania, zakupoholizm albo alkoholizm znowu, ale w trochę innym kontekście.
Księże profesorze, akceptacja społeczna uzależnień. Wiemy, że ta akceptacja na pewno się zmienia. Wiemy, że dawniej ktoś, kto palił papierosy, był uznawany to normalne.
Normalne
tak. Także mężczyzna pali. No co to za mężczyzna, co nie pali papierosów? Albo kto nie pali, ten donosi. Nawet takie można było słyszeć słowa, prawda? Jak to przedstawia się dziś?
Na pewno są takie formy uzależnień, które spotykają się z akceptacją, może dlatego też, że często jesteśmy bezradni wobec nich. Na przykład uzależnienie od smartfonu, od telefonu komórkowego. Wszyscy to mają i trudno sobie wyobrazić, żeby teraz nie mieć przy sobie telefonu. No, w studio nie mamy, ale gdzieś tam on leży i czeka. Później będę do telefony, będę do rozmowy. Wiele osób nie wyobraża sobie, że może się z tym rozstać. Mam takich pacjentów, którzy przychodzą i podczas terapii trzymają cały czas w ręku telefon. Pytam, czy wyłączyli? Wyłączyli, ale dla bezpieczeństwa. I to jest powszechnie akceptowane. Wypicie piwa wydaje się, czy lampki wina wydaje się czymś naturalnym. Co więcej, jest przyzwolenie nawet wielu środowisk na to, żeby kobieta w ciąży piła. A to już jest naprawdę zbrodnia, bo skutki picia ujawiają się później w rozwoju dziecka.
Po raz drugi się pojawia w wypowiedzi księdza profesora coś takiego, co moglibyśmy nazwać uzależnieniem dziedzicznym, prawda, że pewne uzależnienie przechodzi.
Wiele było badań, zwłaszcza jeśli chodzi o alkoholizm, o narkomanię i okazało się, że osoby, które wzrastały w rodzinach, gdzie od pokoleń pito dużo alkoholu, wchodzą też łatwiej w uzależnienie. A więc to by wskazywało na to, że jest jakaś forma dziedziczenia, tylko jest tu dyskusja. Niektórzy zwracają uwagę na uwarunkowania genetyczne, że następuje zmiana w genach, a inni mówią, że to jest tylko taki przekaz kulturowy,
społeczny.
Bo dla każdego ta rodzina, w której on wzrasta, wydaje się normalna. Jeżeli ktoś wzrasta w rodzinie przemocowej, to on wie, jak sobie radzić w tej sytuacji. Jeżeli ktoś wzrasta w rodzinie alkoholowej, to później ma odwagę, ta córka alkoholika, powiedzieć, ja się zmierzę z alkoholizmem mojego narzeczonego, bo ja znam ten problem.
Mhm. Księże profesorze, odpowiedzmy na podstawowe pytanie dzisiaj rozmów niedokończonych. Które uzależnienia są nowe, które są takie tradycyjne?
No, tradycyjne to już żeśmy tutaj wymieniali kilka razy, ale powiedzmy na pewno to jest alkohol, przy czym zmienia się forma picia, to już mówiłem. To jest palenie papierosów, ale teraz wchodzą e-papierosy, które są bardzo też destrukcyjne. To są narkotyki, ale dzisiaj wchodzą nowe generacje dopalaczy, które działają bardzo szybko i bardzo krótko i bardzo destrukcyjnie. I w sytuacjach, kiedy dochodzi do interwencji, żeby ratować tego, dopalonego pacjenta, który zastosował dopalacze, to już nie wiadomo, co on wziął. I nie wiadomo, jakie są zmiany. Zmiany nastąpiły w organizmie, ale nie mamy jeszcze przebadanych wszystkich tych środków. Leki to są nadal te formy, które nie straciły na swojej aktualności, powiedziałbym, chociaż na pewno lepiej są, jakby to powiedzieć, dostrzegane, nazywane, opisywane. Dużo więcej dzisiaj wiemy o szkodliwości tych środków niż wcześniej. To są też na ogół te środki, które powodują zarówno uzależnienie psychiczne, jak i fizyczne. Ten głód abstynencyjny później. To jest to, że nawet jeżeli matka pije, alkoholiczka rodzi dziecko, które ma głód alkoholowy. I to jest ogromny problem. To dziecko płacze, bo myśli, że umiera, bo nie ma swojej dawki alkoholu, którą otrzymywało w łonie matki od swojej matki. To są straszne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o nowe, to ja bym na pierwszym miejscu wśród nowych takich doświadczeń, chyba wcześniej nieznanych na taką skalę, postawił pracoholizm. Dlatego, że jest to taka sytuacja, w której ludzie totalnie zagubili poczucie rytmu życia. Święty Benedykt kiedyś mówił ora et labora et recreatio, a więc pracuj, módl się i odpoczywaj. Mhm. Dzisiaj te osoby, które wzięły kredyty, chcą je jak najszybciej spłacić, aspirują w korporacjach do tego, żeby awansować. Pracują po kilkanaście godzin dziennie. Nie wyobrażają sobie, że mogłyby się nie stawić w pracy. Ten przymus pracy jest trudny do opanowania. Te osoby nie są w stanie przerwać pracy. Są takie osoby, ja znam nawet księży, proboszczów, którzy nie byli od lat na urlopie. Bo jest takie przekonanie, że moja praca jest tak ważna, że ja muszę być. Bycie niezastąpionym. Praca nie cieszy, tylko przynosi ulgę. Pracuję po to, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że jestem gorszy do niczego. W efekcie tego później rodzi się wypalenie zawodowe, cynizm, niechęć do pracy, poczucie różnych schorzeń somatycznych, psychicznych. Mówi się
o takich relacji bardzo formalnych, bardzo takich urzędowych, byśmy powiedzieli. Brak takich relacji przyjacielskich, relacji, gdzie
psycholodzy jest oceniają, że w Polsce w ostatnich latach z 5% osób pracujących, którzy wśród pracowników są uzależnieni od pracy, pracoholików, liczba wzrosła aż do 10. Nie wiem, czy to jest do końca prawdziwe, ale z taką opinią się spotkałem. Poza tym często jest tak, że ta praca odbiera wiele innych satysfakcji. Na przykład życie seksualne w małżeństwach ustaje, bo on czy ona, wracając do domu, nie mają siły, są zmęczeni, nie mają ochoty na nic więcej poza tym, żeby jak najszybciej wypić jeszcze to swoje piwo na rozluźnienie i położyć się spać. To jest bardzo poważny problem. Drugi współczesny problem, który swoimi korzeniami sięga działania i zasług Zygmunta Freuda, który sprowokował rewolucję seksualną. Seks był pod kontrolą, może nadmierną w epoce wiktoriańskiej. Z drugiej strony tak się jakoś tam wymykał, ale pozwolenie na to, żeby seks stał się wszechobecny i łatwo dostępny, a dzisiaj dzięki internetowi dostępność do stron pornograficznych mają nawet małe dzieci, Co więcej, w telewizji są filmy, które pokazują sceny zbliżeń erotycznych.
Profesorze, no właśnie, będąc przy tym seksoholizmie, ksiądz profesor od razu przeszedł na ten wymiar takiego uzależnienia od seksu, jak go nazwać, wirtualnego, pornograficznego. Bo z drugiej strony widzimy pewnego rodzaju form jakby taki aseksualizm społeczny, jeżeli chodzi o zakładanie rodziny.
To on jest też efektem tej zaburzonej relacji, bo jeżeli ktoś się naogląda zdjęć pornograficznych, to efektem tego będzie w dalszej konsekwencji, nie mówię bezpośredniej, ale w dalszej, bardzo często u tego mężczyzny impotencja, u kobiety oziębłość seksualna. I w związku z tym te osoby nie są dyspozycyjne do czerpania satysfakcji erotycznej. Tutaj bardzo często chodzi o szukanie przyjemności, napięcia, oderwanie seksu od miłości.
Samym od drugiej osoby.
Tak. A form, takie określenia jak erotomania, nimfomanki, oziębłość właśnie, impotencja. To wszystko konsekwencje czy efekty tej formy uzależnienia często od pornografii. Jest to o tyle groźne uzależnienie, że żeby sięgnąć po alkohol, trzeba iść do sklepu i go kupić. Żeby zdobyć narkotyk albo do palacza, trzeba przynajmniej do dealera zadzwonić albo spotkać się z nim. A żeby przeżyć takie wzmocnienie i żeby ten seks mi przykrył moje problemy, to wystarczy, nawet nie trzeba oczu zamykać, wystarczy wyobrazić sobie jedną ze scen, albo które się oglądało, i później jest pragnienie oglądania coraz bardziej brutalnych, wulgarnych scen, i to powoduje właśnie w efekcie znieczulenie, osłabienie wrażliwości. To jest kolejne. Może jeszcze powinien powiedzieć o takich właśnie przy tych współczesnych, to na pewno hazard, uzależnienie od hazardu się wzmocniło. To jest problem z tymi jednorękimi bandytami.
Są pozamykane wszystkie.
Nie. Kto chce, to znajdzie. Ja mam pacjentów, którzy każdego tygodnia walczą ze sobą i bardzo często przegrywają. I ponieważ nie chcę się od nich odwrócić, bo normalnie stawiam też pewne granice, jeżeli ja ich zostawię, to właściwie nikt im nie pomoże. Próbuję razem z nimi pracować nad tą decyzją, ale tego jest bardzo, bardzo dużo. Następnie sieciocholizm właśnie. On ma różne formy. Cybernałogi, smartfoniści, zafascynowani Facebookiem, na YouTubie. Żyjemy w takiej epoce, w której jeżeli ojciec będzie się interesował na przykład techniką, jak wbić gwóźdź w ścianę, to raz wyświetli sobie ojciec na taki filmik, drugi i już cookies, te ciasteczka przyklejone, od razu mówią i za dwa tygodnie albo już na drugi dzień będzie ojciec miał 6 takich filmów, a za dwa tygodnie 60. I 3/4 to jest naprawdę bzdura i strata czasu, ale żeby wiedzieć, które z nich jest wartościowe, to trzeba wchodzić po kolei. Ludzie tracą czas, tracą zdrowy rozsądek, nie potrafią się od tego uwolnić. Tak jak dzisiaj nadal są osoby, które są uzależnione od gier komputerowych, ale dzisiaj chyba więcej jest uzależnionych osób od tych portali społecznościowych. Ile tam tych lajków będzie? Ile osób mnie uzna, bo włożyłem zdjęcie? Nieraz te zdjęcia muszą być krzykliwe, nieraz sensacyjne, nieraz erotyczne, a później okazuje się, że ktoś tam jeszcze jakiś szantaż stosuje i wymusza.
Sieciocholizm. Czy jakieś te trzy?
Można by wymieniać jeszcze więcej, oczywiście. Fast food, anoreksja, bulimia. To jest też problem. Zakupoholizm. Ile kobiet zwłaszcza, bo częściej chyba kobiety, relaksują się, wędrując po stronach internetowych i zamawiając zakupy. Niektóre z nich nawet zaraz po otrzymaniu odsyłają to z powrotem, ale mimo wszystko to je angażuje, nakręca i w tym szukają właśnie tego hormonu szczęścia, tej dopaminy, która się wytwarza jako endorfina w mózgu, żeby dać poczucie satysfakcji.
Księże profesorze, zaprosimy naszych radiosłuchaczy, telewidzów do dyskusji. Nowe tradycyjne uzależnienia, temat, który podejmujemy z księdzem profesorem Romualdem Jaworskim. Telefony 56 657 0011 lub 657 0012. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 i dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 00 14. Księże profesorze, kolejne pytanie, które wydaje się jest przy uzależnieniach nową rzeczywistością, to jest taki podział uzależnień na te, które są tylko i wyłącznie w rzeczywistości realnej i te, które są w realnej i wirtualnej. Ponieważ zakupoholizm może nas dotykać, chodząc po sklepach, po galeriach handlowych, a jednocześnie to, co ksiądz przed momentem powiedział, a mianowicie zakupy w sieci. Również hazard może być tym nieustannym szukaniem zwycięstwa w totolotku. Zresztą ksiądz profesor będę prosił o jakieś uzasadnienie, że od totolotka do uzależnienia od hazardu to droga.
W grach jest taka zasada, że jesteśmy nagradzani co pewien czas i behawioryści, kiedy robili badania nad skutecznością nagród i kar, odkryli, że najbardziej skuteczne są nagrody, które są udzielane w nierównych odstępach i nierównej wielkości. A więc gdyby ojciec synowi dawał co tydzień 5 dych, to by popsuł możliwość oddziaływania. Ale jeżeli raz mu da 10 zł, za dwa tygodnie da 150, a później da 60, to on nikt nie wie i ma poczucie losu. I tak jest z grą w totolotka. I wtedy, kiedy ktoś gra z tym jednorękim bandytą, pociąga raz, drugi, trzeci, przegrał już 30, 50, 150 zł i teraz pociągnął i nagle ma 300 zł. Myśli, mam dobry dzień, w takim razie jeszcze pociągnę. Pociągnął, jeszcze 100 zł wygrał, a później już tylko przegrywał i wszystkie te pieniądze przegrał. To jest właśnie to, że wytwarza się taki mechanizm wzmocnienia pociechy, satysfakcji. To ma związek właśnie z pewnymi procesami w mózgu też biologicznymi.
Księże profesorze, dobrze, że mamy wodę w studiu, ale słyszałem, że największym takim środkiem uzależniającym człowieka to jest cukier.
Nie wiem.
Przynajmniej nie zna ksiądz profesor takich.
Ja bym chyba nie podzielał tego zdania, bo ja znam wiele osób, które gdy dowiedziały się na przykład, że cukier jest szkodliwy dla ich zdrowia, bez żalu odstawili i nie mają żadnych objawów negatywnych w związku z tym. Może im trochę gorzej smakować, ale na pewno to są też takie substancje, które nie sprzyjają zdrowemu żywieniu w nadmiarze. Tu trzeba by chyba wrócić do jakiejś równowagi.
Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja się nazywam Angelika i pochodzę z Warszawy i tak przysłuchuję się audycji właśnie, bardzo ciekawa dla mnie, dlatego że ja w zasadzie to, jeżeli chodzi o uzależnienia, to wszystkie zaliczyłam, można powiedzieć, bo ja mieszkam w Warszawie. Od narkomanii, tak jak ksiądz profesor powiedział, po te erotyczne i tak dalej, i tak dalej. ale na szczęście miałam rodziców, rodzinę, która bardzo mi pomogła, zainteresowała się, no zresztą ja się sama przyznałam, że ja mam problem. I chciałam właśnie wszystkim polecić, czy też powiedzieć, że właśnie najlepszym lekarstwem jest Pan Jezus. Bo nawet jak byłam w Monarze w Warszawie u Kotańskiego, to tam taka, w Warszawie jest taki ośrodek, to tam stoi taka wielka figura Jezusa Chrystusa z rozłożonymi ramionami. I na początku było mi strasznie ciężko w ogóle się przekonać, jak to może Pan Jezus pomagać w takich sprawach przyziemnych. Ale dzisiaj doszłam do wniosku, że wystarczy się do Pana Jezusa tylko uśmiechnąć szeroko, ładnie poprosić i wszystko będzie dobrze i niczego się nie ma. I to tyle. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za to świadectwo i za taki też element optymizmu, że można sobie z tymi nałogami jakoś radzić. Chociaż jak widać, bardzo często ludzie przechodzą od jednego nałogu do drugiego, szukając wyjścia. Na całe szczęście pewnie do coraz łagodniejszych form i to jest chociaż pocieszające.
To jest nadzieja. Chociaż w głosie pani Angeliki wypowiedzi była taka radość. Zaliczyła tak. Wszystkie. I nie wiem, dlaczego związa to z Warszawą, bo ja jestem z Warszawy. Nie będziemy wyjściem. Dziś pani Angelika mówi, że po prostu wystarczy się uśmiechnąć, ale księże profesorze, kiedy przychodzi taki moment, że dany człowiek na przykład ocknie się i mówi nie, dosyć. I zaczyna drogę wyjścia.
U niektórych to prawie nigdy nie następuje, nawet gdy przeżywają ogromne szkody fizyczne, psychiczne, duchowe. Ale często jest tak, że ten świat im się tak już rozleciał, że mają dosyć i decydują się na terapię. I tutaj dotykamy takiego pytania o to, jak rzeczywiście pomagać tym ludziom i jakie formy leczenia są skuteczne. Oczywiście to zależy w pewnym sensie też od typu i uzależnienia, i osobowości, i kontekstu życia, ale generalnie kiedy się mówi o terapii w sytuacjach uzależnień, to zwraca się uwagę najpierw na szanse, jakie daje terapia lekami, farmakoterapia. I tutaj są zagorzali zwolennicy takich strategii. Na przykład David Sinclair posługuje się takim lekiem Naltrexon, chyba tak się to nazywa. I on uważa, że ten lek sprawia, że człowiek nie doznaje przyjemności skorzystania z tych używek. I dlatego przestaje się wzmacniać te zachowania. Inni stosują antykolesperal, te wszywki i też wierzą, że to coś tam pomoże. Na pewno każdy krok jest dobry, żeby człowiekowi ulżyć. Psychoterapia ma sens o tyle, że ona pomaga zająć się tymi przyczynami, które leżą u podstaw pocieszania się, sięgania po seks, po zakupy, po alkohol, po papierosy i właśnie dotarcie do tych zranień, do tych słabości natury psychicznej i przepracowanie tego jest drogą pomocy. Socjoterapia, grupy anonimowych alkoholików. Ja sam jakoś też popularyzowałem i dzisiaj jest to bardzo
do kolejnych szeroko. Takich sposobów wyjścia przejdziemy.
To są te
wysłuchamy
grupy wreszcie
telefonu.
Żyć, które są praktykowane we wspólnotach prowadzonych przez psychologów chrześcijańskich, przez Stowarzyszenie Sychar. Naprawdę ludzie zmieniają się. Ja sam co roku prowadzę grupy, w przyszłym tygodniu rozpoczynam kolejne grupy w naszej poradni na Devices w Warszawie i widzę, jak w ludziach dokonuje się zmiana dzięki temu, że pracują w dwóch obszarach. W obszarze życia psychicznego i duchowego. dzięki temu znajdują siłę do poprawienia swojego życia. Nie w oparciu o swoje własne siły, ale właśnie w oparciu o duchowość, o odwołanie się do Jezusa Chrystusa, do Jego łaski.
Właśnie i przeżywanie tego we wspólnocie.
Rozmówczyni nasza, tak.
Kolejny telefon, prosimy, halo.
Halo, dzień dobry, Cecylia z Zabrza.
Prosimy, pani Cecylia.
Ja chciałam swój głos do audycji i prośbę do księdza profesora. Jestem emerytowaną nauczycielką i w czasie swojej pracy gimnazjalnej w szkole byłyśmy zaangażowane w taką akcję, żeby uświadomić dzieciakom, jak mogą być szkodliwe papierosy. Bo papierosy nie zaczynają się w wieku dorosłym, tylko już niestety dzieciaki w szkole średniej. I szukałyśmy materiałów. I szukałyśmy kontaktu z profesorem Zatońskim, bo tu ksiądz profesor przytoczył profesora Zatońskiego. Dostałyśmy materiały, ale materiały dotyczyły rzuć palenia razem z nami, dzień bez papierosa i to wszystko było skierowane do osób dorosłych. Nie ma materiałów, nie ma o co się oprzeć, do młodzieży się dociera zupełnie inaczej. A jestem przekonana, że jeżeli by się zajęło troszkę bardziej uwagi młodzieżą, to nie byłoby problemu z osobami dorosłymi, bo zaczyna się najczęściej właśnie w wieku takim, no w szkole podstawowej i potem już ludzie są troszkę mądrzejsi. Natomiast ta podstawówka to jest taka wylęgarnia palaczy i taka prośba, jeśli ksiądz profesor...
Bardzo pani dziękuję za ten głos i od razu się odniosę, bo wie pani, kilka lat temu razem z moim znajomym katechetykiem panem Grochowskim przygotowywaliśmy taką publikację, w której były katechezy dla szkół na różnym poziomie, podstawowych, gimnazjum, szkoła średnia. I te katechezy były znakomite. I to było rozesłane wśród wszystkich katechetów w archidiecezji warszawskiej. Arcybiskup Nycz poparł tę akcję. A teraz profesor Zatoński kilka dni temu do mnie zadzwonił z pytaniem, czy nie udałoby się tej książki, która była wydana w Płockim Instytucie Wydawniczym, w wydawnictwie decyzjalnym, zamienić na e-book, żeby wszyscy mogli łatwo, którzy potrzebują takiej pomocy, żeby mogli to osiągnąć. I rozmawiałem na ten temat z dyrektorem, myślę nad tym i mam nadzieję, że w niedługim okresie będzie taka możliwość, bo tamten nakład niestety się wyczerpał. Mają te książki z tymi katechezami, które bardzo świetnie, moim zdaniem to były znakomite katechezy, które pomagają młodym ludziom się zdystansować do takiej presji palenia. Wręcz przeciwnie, potraktować
nie palenie jako coś cool albo modnego, tak atrakcyjnego. Profilaktyka, księże profesorze, i rola profilaktyki w tym, do czego przechodzimy, czyli w życiu takim, powiedzielibyśmy, trzeźwym życiu, nieuzależnionym, gdy kształtujemy sobie cnoty, a nie nałogi.
Właśnie, ja myślę, że tutaj jest takie hasło, które ja bardzo z dużym sentymentem wspominam od profesora Antoniego Kępińskiego, który napisał książkę Rytm życia. I w tej książce mówi, że jest rytm życia, jest czas pracy, odpoczynku. To jest to, co Eklezjastes mówi, jest czas miłości, czas nienawiści, czas siania i czas zbierania. I przywrócić ten naturalny rytm życiu, to znaczy dać człowiekowi na nowo szansę odnalezienia siebie, zdrowych relacji. I żeby to osiągnąć, trzeba spróbować te rzeczy, które nas dzisiaj tak bardzo ograniczają. Bo i zakup przez internet może być bardzo korzystny, bo mogę kupić taniej niż w sklepie. I sięgnięcie po informacje, i nawiązanie kontaktu, jeżeli ktoś nie ma odwagi, żeby podejść i nawiązać kontakt, to przez internet może to zrobić. Ale nie wolno tymi formami zastąpić życia. I tutaj właśnie jest ta dyscyplina, to ograniczenie. I myślę, że rodzice powinni razem z dziećmi ustalić granice korzystania z komputera, z internetu, bo to jest problem i rodziców. Rodzice sobie dzisiaj też nie radzą. To już wzrosło takie pokolenie młodych rodziców, którzy z komputerami wzrastali. I teraz...
Że profesorze, mówimy komputer, smartfon, ale często słyszymy reklamy, które brzmią, że dla twojego dziecka takie produkty to dostarczają, powiedzmy, potrzebnych witamin, że już teraz ono musi je zażywać, bo dziwisz się, że go boli głowa albo że jest niespokojne.
No to jest właśnie reklama, która jest formą manipulacji bardzo często. Ktoś chce sprzedać produkt i jemu wcale nie chodzi o to, żeby ratować ludzi, którzy mają problemy zdrowotne. Są oczywiście porządne, rzetelnie zrobione audycje na temat zdrowego stylu życia, ale te wszystkie suplementy diety, no nie chcę powiedzieć wszystkie, może niektóre są wartościowe, ale wiele z nich jest zupełnie niepotrzebnych. I właśnie przywracać ten naturalny smak życia. To jest
Mamy telefon, prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Król nam Chryste, Daniel z parafii świętego Jana Bosko z Lubonia. Szczęść Boże. Więc czy takie ojcze Benedykcie, ojciec już wspomniał, uzależnienie pierwsze od cukru, bo gdy zacznie się jako młody człowiek 32-letni, gdy zacznie się jeść słodkie, to niech mi ojciec uwierzy, że brnie się w to, nie ma końca. Także jest to uzależnienie i jest to bardzo jedno z bardzo trudnych wyzbycia się potrzeby zjedzenia. Drugie to jest uzależnienie się od zrobienia komuś coś złego, czyli na przykład ja muszę komuś dokuczyć, czy muszę po prostu w jakiś sposób się wyżyć na kimś, to jest, czy jakoś uprzykrzyć życie. To jest też, widzę, takie u wielu ludzi, których natknąłem się na drodze, czy w kościele, czy po prostu w pracy, czy w życiu zawodowym. No i trzecie taka sprawa jest też, że po prostu od tych zakupów, że ludzie muszą do tych sklepów chodzić. Ja jak z żoną podążam po zakupy, to mam kartkę i idę naprawdę po rzeczy potrzebne. Uciekam z tych centrów handlowych, bo to nie jest życie. Człowiek ginie w tym. My powinniśmy niedzielę poświęcać dla rodziny i dla Pana Boga, bo Pan Bóg jest lekarstwem na to wszystko i naprawdę, jeżeli człowiek go poprosi, on wysłuchuje, a my idziemy właśnie za diabełkiem, a nie za Panem Bogiem. Ale miejmy nadzieję, że to wróci dzięki dobrej telewizji Trwam i wspaniałym Radio Maria.
Dziękuję, z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Dobranoc. Chociaż pan te pytanie kierował do mnie, to ja przekażę głos tutaj i poproszę.
No, pewnie tak jest, że tutaj nie wyczerpaliśmy wszystkich form różnych uzależnień, czyli sposobów, w jaki ludzie sobie chcą poprawić swoje samopoczucie i wzmocnić poczucie własnej wartości. Nieraz pewnie są takie osoby też, które poprzez agresję będą chciały zaistnieć i mierzą siłę swojej osobowości poziomem agresji. Tylko że to trzeba powiedzieć, że najczęściej to są osoby, które mają problemy natury psychicznej, to są zaburzone osobowości bardzo, bardzo często. Natomiast ja chcę powiedzieć, że jestem bardzo przekonany do tego, żeby sferę życia duchowego włączać w proces zarówno terapii, jak i profilaktyki, bo tam, gdzie jest taka zdrowa duchowość, to ludzie łatwiej sobie radzą z różnego rodzaju trudnościami, ale to nie wyjaśnia wszystkiego, bo są naprawdę tego typu uzależnienia, tak jak porównałem ten alkoholizm do tej alergii, że ktoś ma taką konstrukcję organizmu, że wypicie tego alkoholu spowoduje tę degradację. I gdyby on płakał, modlił się, to siła tutaj jest większa od niego i trzeba mu pomóc.
I to, co ksiądz profesor powiedział, że w pewnej chwili przychodzi taki przełom, że wszystko było dobrze i nagle człowiek zaczął się sypać. Tak. I jednocześnie nie ma.
Nieraz jest to jakaś trudność, którą musi przeżyć w danym momencie, nieraz jakieś zaburzone relacje. W każdym bądź razie ja uważam, że bardzo mądrą maksymą, która jakoś syntetyzuje to nasze rozważanie, jest takie powiedzenie w tej modlitwie anonimowych alkoholików. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. I to jest tak, po pierwsze, odwołanie się do Boga, że nie jestem sam. Po drugie, że są sytuacje, w których ja sobie absolutnie nie jestem w stanie poradzić i muszę się z tym pogodzić. I że są sytuacje, za które powinienem wziąć odpowiedzialność, a nie biorę. I to jest moje zadanie. Powinienem się odważyć, zmienić coś w moim życiu, zacząć inaczej funkcjonować. I potrzebna jest właśnie mądrość, która...
Jeśli się zacznę zmieniać, to zobaczę, że wiele z tego, co się mi wydaje, jest niemożliwe do zrealizowania. Zrealizuję, bo przekroczę pewne granice własnych ograniczeń, prawda? Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ja jestem terapeutą uzależnień, ale najpierw byłam żoną alkoholika, który już nie żyje. Ale dziękuję, chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję Bogu za to, że postawił takiego człowieka na mojej drodze. Chcę powiedzieć dlaczego. Dlatego, że ja bardzo interesowałam się tym, co się dzieje z człowiekiem, który mówi, że nie chce pić, a pije. No na dzień dzisiejszy wiem, że normalnie pijący człowiek towarzysko pije dlatego, że chce i przestaje wtedy, kiedy chce. Natomiast osoba uzależniona nie pije dlatego, że chce, tylko dlatego, że musi. I tu jest problem, tkwi w tym, że właśnie organizm się domaga, tak jak mówił ksiądz profesor. Ale na dzień dzisiejszy, jeszcze raz powtarzam, mówiłam, Panie Boże, bardzo dziękuję za to, że postawiłeś mi takiego człowieka na drodze. Dzięki temu dzisiaj jestem terapeutą. Chcę spłacić dług wdzięczności Panu Bogu za to, że życie było trudne, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwe. Te wszystkie trudy, które pokonałam, tylko mnie wzmocniły. I chcąc, prosiłam Boga, żeby śmierć mojego męża, alkoholika, nie poszła na marne, więc poprosiłam, aby mi dał siłę, żebym jak najwięcej mogła pomagać innym osobom, które mają problem alkoholowy. Robię to zawodowo, ponieważ z czegoś trzeba żyć, ale bardzo dużo robię jako wolontariusz, pomagając takim osobom i mam z tego niesamowitą satysfakcję. I chcę zaapelować też do rodzin, szczególnie żon osób uzależnionych od alkoholu, że naprawdę bardzo dobrym krokiem jest, którym ja poczyniłam, terapia jako żony. Ja pierwsza zgłosiłam się na terapię po to, żeby wiedzieć, jak reagować, jak się zachowywać, jak pomóc temu tej osobie uzależnionej, z którą mieszkam, z którą funkcjonuję. Mimo to, że skończyło się śmiercią mojego męża, ale ja mam spokój sumienia, że zrobiłam wszystko, żeby mu pomóc. I dotrzymałam przysięgi małżeńskiej, odprowadzając go na ostatnią drogę. I za to są owoce. Chcę zaapelować, że naprawdę niewiele trzeba zrobić dobrego dla drugiego człowieka, żeby dostać w zamian wiele, wiele więcej. I to przynosi niesamowite szczęście, poczucie bycia potrzebnym dla drugiego człowieka i jako wolontariusz byłam nim, będę i będę, dopóki mi Pan Bóg pozwoli i da mi na to siły. I proszę się, chcę zaapelować, że proszę się nie bać pomagać takim osobom, że nie tylko osoba, która jest mi bliska, mąż, żona, tato, tylko ktokolwiek, jeśli zna problem i widzi na ulicy człowieka, który ma problem alkoholowy, każdy może pomóc. Nie tylko osoba najbliższa. Każdy, kto chce pomóc osobie, która ma problem. Jest to choroba. I skoro jest to choroba, to osobie chorej należy pomóc. I nie wolno mówić, że osoba, która jest uzależniona, chodzi po ulicach pijana. Nie wolno, nikt nie powinien sobie dawać prawa powiedzieć, że z tego człowieka już nic nie będzie, że już nie warto jemu pomagać. Dopóki człowiek żyje, ma szansę. I my nie mamy takiego prawa, żeby tą szansę człowiekowi odbierać. Tylko Pan Bóg dał nam życie, Pan Bóg nam je odbierze w odpowiednim momencie i apeluję do wszystkich, żeby nie przekreślali osób, którzy mają problemy jakiekolwiek, z jakimkolwiek uzależnieniem. To też jest człowiek, ma swoją godność, a że jest chory, należy mu pomóc. A żeby wiedzieć, jak mu pomóc, to trzeba się dowiedzieć. Można się dowiedzieć wszystkiego. Jeśli człowiek bardzo czegoś chce, uczynić może. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Teresu, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję Pani za ten głos, bo on jest też wprowadzeniem do audycji dzisiejszej w radiu, w ramach
audycji dla małżonków i rodziców.
Dla małżonków. Tam będziemy podejmować temat, jak żyć z osobą uzależnioną. I to, co Pani powiedziała, jest bardzo ważne, że nie wolno nikogo przekreślić, że trzeba zatrzymać się przy każdym i udzielić pomocy. Natomiast, jak to niektórzy mówią, diabeł tkwi w szczegółach i to jest pytanie o to, w jaki sposób pomagać. Czy wtedy, kiedy właśnie pijany mąż wraca do domu i leży na wycieraczce przed blokiem, zejść go na czwarte piętro, wnieść prawie, czy zadzwonić po policję, żeby go wzięła do izby wytrzeźwień. Tutaj zdania są podzielone i tu jest właśnie...
A ksiądz profesor,
ja uważam,
za którym
że
się opowiada?
Trzeba znać dokładnie kontekst całej tej sytuacji, ale uważam, że nie wolno też z tych ludzi zdejmować odpowiedzialności za walkę. I że nieraz jest tak, że trzeba im...
Czyli powinni doświadczyć konsekwencji swoich czynów.
Powinni doświadczyć konsekwencji swoich złych decyzji, ale nie ma sensu wygłaszać kazania pijanemu mężowi, bo to nic nie da, czy robienie mu awantury w tym momencie. To są zupełnie inne strategie, ale o tym właśnie to już chyba więcej będziemy
tak wieczorem. Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Zdzisław z Mazowieckiego.
Prosimy Pani Zdzisław.
Proszę ojca i proszę księdza profesora. Ja chciałem się odnieść do zagadnień, któreście poruszyli. Uważam, że najgorszym uzależnieniem jest uzależnienie od hazardu. I to nie od hazardu jednorękich bandytów, tylko największym zagrożeniem dla młodzieży i dla społeczeństwa są rosnące jak grzyby zakłady buchmacherskie, które powstają w pubach, w restauracjach, gdzie podpija się młodzież i później się ich wykorzystuje. Ja tego bezpośrednio dotknąłem, gdzie mój bardzo wykształcony syn, który skończył Wydział Prawa, wyaplikował się na adwokata, wpadł w nauk hazardu i przegrał majątek kilku pokoleń.
No, panie Zdzisławie, bardzo dziękuję za
bardzo dziękuję.
Ten
telefon. Bardzo dziękuję. Uzupełnienie bardzo, bardzo cenne. Rzeczywiście skutki społeczne tutaj tego typu...
Że to, co powiedzieliśmy, tu ksiądz profesor to podkreślał, dostępność, począwszy od gry w totolotka, prawda? Powszechność reklam z tym związanych, informujących o wszelkiego
tylko
rodzaju
kumulacjach. Uda łatwego wzbogacenia się.
Tak, tak. A ponadto teraz dostępność, zwłaszcza w tym sieci wirtualnych, wirtualnych kasyn i też dostępność do, o czym mówił pan Zdzisław, do zakładów buchmacherskich. no niedaleko szukać, spacerując pośród młodzieży, czy słuchając. Idą chodnikiem, obstawiali dzisiaj w zakładach buchmacherskich, który zespół, czy która drużyna zdobędzie zwycięstwo. I tutaj pan Zdzisław powiedział, że gdzieś w restauracjach, w pubach, że to jest dostępne. Dostępne jest to w tym smartfonie, o którym tutaj też rozmawialiśmy. Zło dobrem zwyciężać, to maksyma księdza Jerzego Popiełuszki błogosławionego, którą nam przypomniał oczywiście maksyma ewangeliczna.
Za świętym Pawłem.
Za świętym Pawłem. Natomiast, księże profesorze, mówiliśmy o tym, jakie są przyczyny, jakie są objawy, jakie są uzależnienia, te nowe i tradycyjne. Mówiliśmy o konieczności profilaktyki, jak wyzwolić się, co rozpocząć. Natomiast jeżeli w tych nowych uzależnieniach pracoholizm jest postrzegany przez księdza profesora jako najbardziej takim powszechnym i druzgocącym osobę i społeczeństwo, moje pytanie brzmi, jak nauczyć się odpoczywać?
Kiedyś odpoczynek był czymś naturalnym. Jak człowiek był zmęczony, to się kładł i odpoczywał. Dzisiaj, żeby móc dalej produkować, pracować, pije kawę, bierze amfetaminę, wzmacnia się, bierze dopalacze, żeby jeszcze coś więcej osiągnąć. Jak odpoczywać? No, najlepiej zmieniając formę aktywności. Jeżeli ktoś godzinami przesiaduje przy komputerze, to powinien w ramach odpoczynku zafundować sobie ruch. Jeżeli ktoś ma pracę fizyczną, to powinien sobie spokojnie usiąść i rozwiązać krzyżówki albo się przespać, bo jest zmęczony. Wydaje mi się, że ciągle ta zmienność form musi być na pierwszym miejscu i uszanowanie dla wszystkich sfer życia. Myślę, że tak samo jest potrzebna troska o zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne relacje i życie duchowe. Jeżeli ktoś w miarę stara się tak gospodarować czasem, żeby ten tort czasu odpowiednio podzielić, to odpoczynek będzie czymś zupełnie naturalnym. To będzie inna forma aktywności. Natomiast jeżeli ktoś tego nie potrafi, no to wtedy powinien skorzystać z terapii.
Moje pytanie związane jest też z tym, jak nauczyć się odpoczywać, gdyż ksiądz profesor powiedział o tym smaku życia, o tym rytmie życia, przywrócić życiu ten właściwy rytm, by życie zaczęło po prostu smakować, by było nie tylko gonitwą za pracą, za pieniądzem, za tym, by mieć, ale również by umieć cieszyć się życiem. Dziś rozmawiamy o tych nowych i tradycyjnych uzależnieniach. Co powinniśmy zrobić, by ukształtować w młodym człowieku pragnienie takiego życia, które jest życiem z jednej strony wymagającym, a z drugiej strony jest życiem pełnym radości i nadziei. I spróbuję przedstawić podstawę do takiego pytania. Jeżeli z jednej strony są analizy mówiące o tym, że siedmioklasista pracuje więcej niż urzędnik, pojawiły się takie analizy, bo urzędnik pracuje 8 godzin, dojeżdża 2 godziny do pracy, czyli jest 10 godzin, odpoczywa, a siedmioklasista pracuje z dojściem do szkoły, odrabianiem zadań i tak dalej dużo więcej, na odpoczynek pozostaje mu mniej czasu, czyli jak gdyby kształtowany jest pracoholik od najmłodszych lat w takim przykładzie. Ale druga strona jest jeszcze taka przy tym smaku życia, ten rytm życia, że słyszymy od nauczycieli, rodzice też uskarżają się, że uwaga, dzieci w ogóle się nie uczą.
No, ogromny problem, który jakoś nie da pewnie tutaj nam rozwiązać w krótkim czasie, ale ja myślę, że dzieci będą się uczyły, jeżeli odnajdą w tym radość, jeżeli będzie ta wiedza przekazywana w taki sposób, który jest adekwatny do ich aspiracji, sposobów rozwoju. Na przykład dzisiaj może zamiast uczyć tradycyjnej geografii należałoby w szkole dla tych, którzy chcą się w tej dziedzinie bardziej rozwinąć, zorganizować biuro turystyczne, w którym oni będą wiedzieli wszystko o minerałach w tym kraju, o walucie, o ludności, o kulturze i będą potrafili tak opowiedzieć o Tunezji czy Tanzanii, że będzie to fascynujące dla innych. I wtedy ktoś inny będzie w stanie opowiedzieć o Kongo czy o Brazylii i w ten sposób wytwarzają w sobie nową jakość poszukiwania wiedzy, fascynacji. Myślę, że to, co się dzieje w Centrum Copernicus w Warszawie, gdzie przychodzą całe rodziny i fascynują się różnego rodzaju technicznymi aspektami, fizyka staje się wtedy atrakcyjna. A więc to jest pierwsza taka moja refleksja. Druga, na pewno chore jest to, że takie potężne porcje wiedzy są zadawane, że dzieci nie są w stanie zrealizować tego i później są tylko karane. Dziecko, które uzyska wzmocnienie, które będzie słyszało, że mu się coś udało, będzie chciało to powielać. Nagroda wyzwala, wzmacnia bardzo, a wypowiadanie tylko słów krytyki i karanie przynosi skutek destrukcyjny.
Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, za tę ostatnią odpowiedź, której było kluczowe słowo moim zdaniem, to było inspiracja. Wzbudzić w kimś inspirację.
A inspiracja jest od Ducha Świętego. Dziękuję bardzo.
Ja też. Ksiądz profesor Romuald Jaworski, psycholog, psychoterapeuta, kierownik Katedry Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję księdzu profesorowi, dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.